9 minut po godzinie 9. Ewa Palicka audycję realizuje. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Dzisiaj sami panowie komentują. Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Łukasz Piesiewicz, Stowarzyszenie Miasto Wspólne Gdynia, dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl.
Dzień dobry.
Panowie, tak męska sprawa. Prezydent Adamowicz podjął męską decyzję, którą ogłosił i wzbudziła ta decyzja bardzo rozmaite komentarze. Słuchaliśmy kilkanaście minut temu również pana Kazimierza Koralewskiego z PiS-u, jak to oceniał. I jakie jest wasze zdanie co do tej decyzji prezydenta Adamowicza? Czy to jest dobrze dla Platformy, czy to jest dobrze dla ewentualnej koalicji, która miała powstawać w miastach typu PO Nowoczesna? Czy
to jest dobrze tylko i wyłącznie dla Pawła Adamowicza, no bo zachował się całkowicie egoistycznie, chociaż no, trudno wymagać czegokolwiek innego od polityków. No, myślę, że gdyby Wojciech Szczurek czy Jacek Karnowski byli w podobnej sytuacji, no, zrobiliby dokładnie to samo. Jaki kapitał polityczny ma obecnie Paweł Adamowicz? No, jego jedynym kapitałem politycznym jest teoretyczne, być może wsparcie PO, które teraz stoi pod ścianą, a drugim, dużo ważniejszym jest to, że jednak spora część gdańszczan jest zadowolona z tego, w jakim mieście mieszka. Bo miasto się rozwija, tak, wiadomo, są minusy, które dla niektórych przesłaniają te plusy, ale jednak większość osób widzi ten postęp.
Michał, a czy czytujesz czasami taki portal Trójmiasto.pl?
Tak, czytuję.
Zgadza się. Tam jest taka sonda właśnie, a propos Platformy Obywatelskiej i czytelnicy Trójmiasta.pl, już dla państwa niezorientowanych, chciałem powiedzieć, że właśnie Michał pracuje w portalu Trójmiasto.pl. Tam jest sondaż. Chyba ponad 7 tysięcy osób wzięło w tym sondażu i wyniki są takie, że Paweł Adamowicz 32%, kandydat Platformy 10, czyli różnica jest po prostu no, tak, 28%.
Tak, ale kto jest kandydatem Platformy?
No właśnie.
A kto jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości?
Nie znamy kandydata Platformy. I tak samo nie znamy kandydata z wyjątkiem Ewy Lider. Nie znamy żadnego kandydata. I właśnie przed wejściem do studia rozmawiałem tu z kolegą z Radia Gdańsk, a propos wyborów 4 lata temu, że mówimy jeszcze o tak zwanym 10% mieszkańców Gdańska chce głosować na innego kandydata. I tym innym kandydatem 4 lata temu była Ewa Lider, którą popierał jedyny ruch wtedy taki działający sprawnie, Gdańsk Obywatelski, który był kierowany ręką Piotra Dwojackiego, zmarłego w zeszłym roku.
Ewa Lider jest już upartyjniona.
No więc właśnie do tego zmierzam właśnie, że Ewa już jest lider upartyjniona. Ruchów miejskich mamy w miarę aktywnych trzy rozpoznawalny. I jest sytuacja bardzo zagmatwana. Ten ruch Pawła Adamowicza, no jak powiedziałeś, Michale, wszyscy wiedzą, że to był ruch wyprzedzający. Ja bym tą całą sytuacją, jeśli chodzi wokół wyborów samorządowe, w ogóle sytuacji Platformy Obywatelskiej, zwalam na winę na karp i szefa tej partii.
Dokładnie.
Otóż jest drugi według mnie ruch, brak decyzyjności, a mieliśmy miesiąc temu sytuację, że Platforma Obywatelska pozbywa się bardzo dobrej twarzy tutaj na Pomorzu, Marka Biernackiego, zresztą z Gdyni, prawda, od was, który był rozpoznawalny.
I też
był
ciekawe, tak zwol... co się z nim stanie.
No właśnie. Także to Łukasz może teraz...
Ale to jest też, mnie zastanawia, czy Gdańsk nie pójdzie teraz troszeczkę drogą Gdyni i nie powstanie jakaś, tak jak my mamy taką lokalną partię w Gdyni pod tytułem Samorządność Wojciecha Szczurka, która rządzi od tam 20 lat w Gdyni. Tak, czy nie powstanie też w Gdańsku
Samorządność Pawła Adamowicza.
Tylko pytanie jest tak naprawdę o Radę Miasta w tym momencie, bo jeśli Paweł Adamowicz pójdzie do wyborów sam, jeśli stworzy własny komitet, on ma potencjał do tego, przecież przez tyle lat, przez 20 lat rządów stworzył sobie naprawdę, nazwijmy to, klientelę, więc jest w stanie, ma potencjał do tego, żeby taki ruch miejski stworzyć, partię po prostu lokalną, partię władzy. I pytanie jest o to, jak będzie wyglądała Rada Miasta, czy on będzie w stanie rządzić, bo jeśli rozbije sobie poparcie Platformy na pół, czy tam dwie trzecie, jedną trzecią, to w tym momencie będzie miał w Radzie Miasta zapewne swoje ugrupowanie. Będzie miał może jakieś ugrupowanie w rodzaju Platformy z Nowoczesną i zapewne bardzo mocny PiS.
I teraz... Tylko wytłumaczcie mi, panowie, bo tutaj już padło nazwisko pani Ewy Lider, pani posłanki, pani poseł, i że w zeszłych wyborach miała 10%. Ja teraz słyszałem, jak ona skomentowała decyzję Pawła Adamowicza o tym, że będzie kandydował i powiedziała, że on nie wykorzystał lekcji, że już miał przecież drugą turę w poprzednich wyborach i że to jest egoistyczna decyzja. No dobrze, ale ja zrozumiałem, że pani Ewa Lider też chce być kandydatem na prezydenta Gdańska.
Tak, bo jest oficjalnym kandydatem zgłoszonym.
A przecież mamy tutaj podobno w tych miastach koalicyjnych kandydatów Platformy z Nowoczesną, mają się dogadywać.
W Gdańsku nie słyszałem.
W wyborach do samorządów wojewódzkich ma być koalicja. Tak, to i tutaj... Tak, na pewno wybora do samorządów, do sejmiku wojewódzkich. Jeżeli chodzi o samorządy takie jak miejskie, o gminy miejskie, to nie ma porozumienia. I rzeczywiście, teraz jest prawdopodobnie, jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli po drodze nie będzie żadnych sytuacji kontrowersyjnych, jeżeli nie zdarzy się, że gdzieś tam Pawła Adamowicza nie wyprowadzą w kajdanka, bo to się może zdarzyć, prawda?
Wyprowadzą, nie raz.
Słucham?
Wyprowadzą pewnie nie raz.
No nie raz, no wyjdziesz, Michał, bo dziękuję, że to powiedziałeś. Wyprowadzę. Ja zakładam, że wystarczy jedno takie wyprowadzenie, żeby te poparcie spadło. I albo tu jest wzrosło. duże zadanie dla komitetu wyborczego, żeby uświadomić, że nie wszystko, każde wyprowadzenie człowieka w kajdankach, na oczach kamer, jest jednoznaczne z winą tego człowieka. I chociaż to jest bardzo, bardzo trudne. I teraz tak, mamy sytuację, druga tura wyborów. Według sondaży na Trójmiasto.pl, również badań Radia Gdańsk. 2-3 tygodnie temu, jak państwo wejdziecie na stronę internetową Radia Gdańsk, też zobaczycie sondaże, gdzie Paweł Adamowicz jest zdecydowanym liderem wśród kandydatów Platformy Obywatelskiej.
Chociaż nie jest Platformy Obywatelskiej.
Tak. I teraz jest sytuacja, mamy drugą turę. Do drugiej tury wchodzi, załóżmy, według tych obecnych sondaży, Paweł Adamowicz i ktoś.
Kandydat PiS.
Kandydat prawdopodobnie PiS. I teraz jest pytanie, które... Jak się zachowa wtedy na przykład, jeżeli Paweł Adamowicz nie będzie kandydatem Platformy?
Platforma poprze kandydata PiS.
Tak, dokładnie.
Logika, ale może,
ale może jeżeli
albo
już tak...
No właśnie, czy będzie na tyle, czy ta opozycja, ruchy, które gdyby są skupione wokół innej opcji niż Prawo i Sprawiedliwość, czy będą w stanie poprzeć, ale nie tam po cichu, tylko werbalnie, stanowczo popieramy Pawła Adamowicza. Czy będzie taki ruch, na przykład, jak powiedzmy, że jakaś partia powie nie, każdy głosuje według swojego sumienia.
Ale w ogóle spójrzcie też na to, co się dzieje, jak ten ruch, bo ja patrzę z perspektywy Gdyni, więc ten ruch Pawła Adamowicza to jest po właśnie panu Biernackim, to jest kolejny kamyczek do takiej erozji Platformy w mateczniku jej. I ja naprawdę się nie zdziwię, jeśli w wyborach w listopadzie Prawo i Sprawiedliwość
weźmie wszystko, zwycięży
w sejmiku wojewódzkim, bo jeśli mamy takie rozbicie, to jest, ja też uważam, że Paweł Adamowicz ma naprawdę spore zasługi w działaniach, w inwestycjach, w ściąganiu inwestycji, w wykorzystaniu szansy, jaką dały mu rządy Platformy w ściąganiu pieniędzy unijnych do Gdańska. Z drugiej strony uważam, że 20-letnie rządy to już trochę za długo, tak samo jak w Gdyni czy w Sopocie. No po prostu zbyt długa władza nie jest niczym dobrym nigdzie dla zwykłej higieny.
Ale czasami trzeba, na przykład dyrygent nie może odejść na emeryturę, bo nie ma następcy.
To prawda, to zawsze można drogą dziedziczenia komuś przekazać, ale to też chyba nie tędy droga. I ta erozja
rzeczywiście w Korei Północnej się sprawdza.
Okej.
Okay. W Trójmieście też. No, wszelkie próby kreowania następców były duszone w zarodku. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo my skupiamy się na osobach, a kluczowe w tym momencie nie jest to, czy Paweł Adamowicz wygra, czy przegra, tylko to, jakie on będzie miał poparcie polityczne i kto będzie właśnie w tej Radzie Miasta. Bo my się przyzwyczailiśmy do jednego, że prezydent rządzi. Guzik, prawda, prezydent w ogóle nie rządzi. Rządzi Rada Miasta, no, tylko że zawsze...
Mieliśmy już przykład, kiedy przecież Paweł Adamowicz był, tak powiem, może nie tyle w konflikcie, co miał pewne napięcia z radnymi Platformy
Obywatelskiej. U nas przez długi czas było tak, że zawsze prezydent miał w Radzie większość i generalnie nie decydowała ta Rada, chociaż formalnie powinna, tylko decydował prezydent, który tak jak w Gdyni zwoływał posiedzenie Komitetu Wyborczego Samorządność i wytyczał kierunki, w których Gdynia ma iść i pod tym radni tak głosowali.
Albo sołtys Karnowski, że się odwołamy do słynnego określenia. Prawda?
No to, no,
ale ja bym chciał zwrócić uwagę panowie na inną rzecz, to może nie wiem.
To może to jest zdrowe.
Tak perwersyjnie sobie rozmawiam.
A propos Karnowski,
ale zaczekaj jeszcze, przejdziemy. Wracając do Gdańska, a może decyzja Pawła Adamowicza to wbrew pozorom jest szansa dla Platformy, żeby uniknąć rozbicia na ambicje, no bo tutaj pani Pomaska z jednej strony się zgłasza, z drugiej strony Jarosław Wałęsa się zgłasza, prawda? Czyli tak naprawdę musiałoby dojść do nieuniknionej walki w łonie samej Platformy, więc może Paweł Adamowicz...
Prawybory w USA na przykład są wspaniałą lekcją demokracji i wzmacniają każdą partię, która je przeprowadza. No u nas jak pojawia się więcej niż jeden kandydat, to zaraz jest to atak na...
Jak coś
na
może wzmacniać demokrację, jak nie znamy wyników.
No. No tak, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy.
Czy taki wątek właśnie, że dla Platformy to jest szansa, żeby nie doszło do podziału, no ale tutaj jest tej kontrowersyjnej sytuacji, że tak, jak poprze Adamowicza, a tam prokuratura ruszy ostrzej, no to wyjdzie na to, no tak, wiadomo.
Ale już mamy taką sytuację, mieliśmy taką sytuację w Trójmieście, kiedy prezydent Jacek Karnowski nie był kandydatem Platformy, miał te sytuacje...
Platformy tako, Sopocian.
Tak, nie był kandydatem Platformy Obywatelskiej i stworzył Platformę Sopocian i wygrał te wybory.
No tak, ale to było, powiedzmy, że ustawione z Platformą, w sensie on musiał
odejść... No tak, ale generalnie
i...
była sytuacja taka też na piękku, jeśli chodzi o ten przekaz medialny i jego wydumanych win, prawda?
Ciche
bo okazuje się, że są
było.
Uniewinniony, prawda?
Ciche poparcie Platformy jednak było w tym przypadku, także to nie było tak, że on był pod obstrzałem.
No dobra, tu mamy przykład. Ciche poparcie. Sam powiedziałeś, ciche poparcie.
Tu mamy dwie struktury. Mamy dwie struktury. Mamy strukturę miejską, która idzie za Pawłem Adamowiczem i mamy tą strukturę wokół posłów, tak? Którzy mają też potencjał, mają swoich ludzi w biurach poselskich, mają ludzi, którzy robią im kampanię co 4 lata. Więc mamy dwie struktury, które są w pewnym sensie konkurencyjne w tym momencie. Tak? I na przykład pani Pomaska na pewno ma swoich ludzi, których chciałaby ulokować na stanowiskach wiceprezydentów, szefów różnych wydziałów Urzędu Miasta, którzy niekoniecznie są tymi samymi ludźmi, których chciałby tam Paweł Adamowicz utrzymywać. Więc dwie struktury konkurencyjne wewnątrz jednej rodziny, co prawda, ale wewnątrz, wiadomo, z rodziną.
I zadałeś bardzo, bardzo słuszne pytanie. Ja uważam, że to pytanie trzeba byłoby zadawać każdemu kandydatowi na prezydenta miasta, obojętnie czy to jest Gdańsk, Sopot, czy Gdynia, czy inne miasto tutaj w regionie, czy gdziekolwiek. Kim zamierza obsadzić stanowiska? Czy pozostają ci sami ludzie? Czy będzie totalna wymiana? Czy na przykład on ma już grupę fachowców, którzy będą w tym mieście, w danym mieście rządzili? Podobnie było, jak były wybory parlamentarne. PiS przedstawiał swoich kandydatów.
To zawsze jest gabinet cieni, prawda?
Tak, żaden z kandydatów, z wyjątkiem właśnie chyba Pawła Adamowicza, który zna ludzi, żaden z kandydatów nie jest kandydat i za nim nic. Jest po prostu jakaś pustka personalna. A wydaje mi się, że taki kandydat na szefa miasta, na prezydenta miasta, na burmistrza, powinien mówić, proszę państwa, moim zastępcą będzie Jan Kowalski.
On, no a wtedy kawałek elektoratu powie, szefem... na pana to ja bym zagłosował, na pana Kowalskiego to w żadnym.
No dobra, okej.
To jest odpowiedzialność, tylko zobacz, na przykład w Gdyni by się stało. W Gdyni jest, samorządność prowadzi od dawna taką politykę, że wystawia lokomotywy wyborcze w postaci wiceprezydentów. Tak? Czyli oni kandydują do Rady Miasta. Mówią ludziom, słuchajcie, głosujcie na mnie jako na radnego. Następnie dzień po wyborach składają mandat radnego i idą do zarządu. Czyli innymi słowy mówią, no sorry, właściwie to żartowałem z tym, nie będę siedział w Radzie Miasta, będę w zarządzie.
Ale dzięki za głosy, którzy przydadzą się kolejnym
tak.
Na liście.
To są
lokomotywami.
Ale to jest nieuczciwość, no. bo kandydujesz na radnego, tak? Kandydujesz na radnego, mówisz, że będziesz zajmował się tym w Radzie.
Ale takie przypadki lokomotyw mamy też w skali ogólnopolskiej, prawda?
Gdzie oczywiście, ktoś, ja mówię, że to w skali ogólnopolskiej
bo ściąga głosy, po czym rezygnuje i zostaje i wchodzi kandydat, który dostał 500 głosów, prawda?
Wszędzie jest to nieuczciwość, tak? Głosujemy na konkretną osobę, następnie ta osoba rezygnuje i wchodzi właśnie ktoś, kto dostaje.
Ale
jakiś...
ten problem był poruszany też w ustawie wyborczej.
Tej nowej.
Tak, ale nie wiem, jak samorząd... Mówiło się o tym problemie, rzeczywiście, ale czy jak został rozwiązany, to wybaczcie,
może w
nie
takim razie
nie
wydaje mi się, że nie. Wydaje
a
mi się,
może
że nie był
powinno poruszany. Też tak być, że jeżeli ktoś na przykład jest posłem, a kandyduje w wyborach samorządowych, to powinien przestawać być posłem.
Ale tak jest. Przecież była pani senator, która kandydowała w Elblągu do Rady Miasta.
A właśnie mi chodzi o to, że ma tak naprawdę niczym nie ryzykuje, bo posłem będzie nadal, nawet jeżeli nie wygra w wyborach, prawda? A tutaj może na tej zasadzie. ryzyk fizyk.
To jest pomysł. To jest jakiś
chcesz
pomysł.
Być prezydentem czy kimś.
Każde zwiększenie odpowiedzialności takiej politycznej, osobistej, to jest dla mnie coś bardzo.
Ale prawa wyborczego teraz nie zmienimy, ja bym chciał kilka głosów naszych słuchaczy przeczytać. Panowie, do tej pory trudno było znaleźć realną alternatywę dla Pawła Adamowicza. Wielu moich znajomych, w tym i ja, głosowaliśmy za każdym razem za Adamowiczem, mimo że nie jesteśmy jego sympatykami. Czas na zmianę, ale nie na gorszą zmianę. Pisze pan Bartosz z pozdrowieniami. Pan Maciej, wciąż mówi się o upartyjnieniu wyborów samorządowych. Dlaczego nikt nie zapyta, czy ponowny wybór jest dobry dla miasta? Mówi się tylko o przynależnościach partyjnych, układach partyjnych. Pozdrawiam. To pan Maciej i jeszcze pan Paweł. Pytanie. Witam i pytanie. Czy pan Łukasz Piesiewicz jest kandydatem na prezydenta Gdyni Partii Miejskiej Miasto Wspólne?
Dzień dobry. Nie, nie jestem.
Mówiliśmy już kiedyś o tym, że nie rości kandyduję. Żadnych, tutaj nie ma nie, żadnych nie roszczę, ambicji politycznych. Więc... Nawet...
I Miasto Wspólne tym bardziej nie jest partią polityczną. Rozumiem, że uderzyłem w jakąś czułą strunę, mówiąc partia samorządność, stąd ten SMS.
Być może, a może po prostu pan Paweł chce precyzyjnie wiedzieć.
Pomysł Łukasza, że być może powstanie w Gdańsku taki ruch samorządny na ugrupowanie samorządność na wzór Gdyni, jest wydaje mi się pomysłem bardzo realnym. Co tym...
Ale trudnym do spełnienia, bo no. Paweł Adamowicz nie będzie tak niezależny już nigdy, jak może obwoływać siebie Wojciech Szczurek.
No zgadza się.
Paweł Adamowicz przez lata był żołnierzem Platformy Obywatelskiej, tak, który realizował tutaj jej zadania.
Ja próbowałem. Wojciech Szczurek był w 1998 roku przecież szefem struktur AWS-u lokalnego.
Tak, ale to było krótko.
Pan Tomek pisze tak. Nie jestem zwolennikiem prezydenta obecnego i nie akceptuję kolesiostwa i wielu spraw prokuratorskich, lecz alternatywa to nowy prezydent, który przez pierwsze 3 lata zagłębi się w przeszłość organizacji Adamowicza, skupi się na ratuszu, nie na rozwoju miasta. Sytuacja dla zwykłego podatnika nie do zaakceptowania. To pan Tomek. Pan Willi. Koryto trzyma. Dość dla przewietrzenia sypialni pogonić, ma gdzie mieszkać. A propos Gdyni, a propos radnych, którzy... Najlepszym przykładem odejścia z Rady Miasta jest pan Marcin Chorała z PiS. Facet już 2 razy wystawiał wyborców. Tak napisał nas słuchacz, domyślam się, z Gdynia, bo słuchaczka, bo nie podpisane SMS. No i jeszcze pani Magda. Panowie, PO, PiS, co za różnica? Za Adamowicza Gdańsk się rozrósł, jest pięknie. Nie wszystko, ale dużo. Przyjdzie pan z PiSu, zamiast dalej rozwijać miasto, zasiądzie w papiery, zacznie rozliczać, co kto po Zachach męcił, zniszczy dobre imię Gdańska. Bo po trupach, ale trzeba udowodnić, że złodzieje. A w rzeczywistości taki sam. A dobre imię Gdańska upadnie, my gdańszczanie będziemy się wstydzić.
No, jeśli tym kandydatem będzie ktoś, kto ma rodzinne koneksje w Platformie Obywatelskiej, to może wcale tak nie będzie. Dlatego ja bym tutaj od razu już przed zwycięstwem nie osądzał zwycięzców.
Ale rodzinne... Ja zrozumiałem z tych wszystkich sondaży, że wynika, że jeżeli wystartuje Paweł Adamowicz i kandydat Platformy Obywatelskiej, no i kandydat PiSu, w przypadku obydwu kandydatów, nie znamy ich jeszcze nazwisk, no to w drugiej turze spotkają się Adamowicz i kandydat PiSu.
Tak, no tak to o tym mówiliśmy.
Czyli Platforma de facto nie weźmie udziału w realnej walce o fotel prezydenta Gdańska.
Być może, tylko wiadomo jak to jest z tymi sondażami, tak? Zawsze nam wszystkie
no tak, Komorowski dalej mówią, byłby tak, prezydentem.
Mówią, że to nie liczą się wyniki, tylko tendencje.
Dlatego mówiliśmy na początku tej audycji, że to są sondaże, które na Trójmiasto.pl i sprzed 3 tygodni na Gdańsk.pl są to sondaże, które się pokazały teraz, czy sonda w wypadku Trójmiasta.pl, ale to się okaże za pół roku. Mamy, może się tyle wydarzyć.
Bardzo dużo czasu jeszcze.
Chociażby na przykład to, co mówiliśmy, to już wracam do pomysłu Łukasza, tego ugrupowania lokalnego. My nie wiemy, jakie są nastroje w Radzie Miasta Gdańska. Kto ewentualnie powie, ok, odchodzę z Platformy, będę w ugrupowaniu Pawła Adamowicza.
To się pewnie niedawno przekonamy, jaki komitet wokół siebie stworzy prezydent Adamowicz, a za chwilę wiadomości w skrócie w Radiu Gdańskim. Komentarze w Radiu Gdańsk, Tomasz Olszewski, witam ponownie. Maciej Kosycarz, Michał Sielski, Łukasz Piesiewicz, nasi słuchacze, kończąc na razie wątek Gdańska. Szanowni Państwo, uważam, że rutyna zabija, oczekujemy świeżego spojrzenia. Pani Beata pisze, a co jak kandydat Lokomotywy nie zostanie prezydentem, a my nadal chcemy być aktywni w Radzie Miasta? I jeszcze SMS nie podpisany, ale chyba od osoby dobrze poinformowanej, bo wie więcej niż wszyscy panowie razem wzięci i ja. Bo pisze tak. Ludzie, obudźcie się. Tylko nie głosujcie na pana Adamowicza. Uważam, że pan Adamowicz nie może rządzić, bo ma duże zaniki pamięci. Na przykład tłumaczy się, że zapomniał rozliczyć się całkowicie ze skarbówką. Oddajcie głos na inną osobę. Ja oddam głos na Kacpra Płażyńskiego. Pozdrawiam. Czyli już wiemy...
Ale pod jednym warunkiem.
Drugi kandydat.
Pod jednym warunkiem, że Kacper Płażyński będzie kandydatem.
To do Gdyni teraz.
No właśnie.
Błyskawicznie. Redłowo. Przeczytałem o tych planach... które mają zabudowy dotyczących okolic przystanku Gdynia Redłowo i pomyślałem sobie, że mieszkańcy Starej Oliwy na przykład odczują coś na kształt Schadenfreude, czyli słynnej przyjemności z tego, że komuś jest mniej przyjemnie, bo jak przeczytałem, że tam będzie 400 miejsc parkingowych na te biurowce, no to mieszkańcy okoliczni też będą mieli wszystko zastawione.
No i pewnie kolejnym krokiem będzie wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Już kiedyś to forsowałem takie pojęcie pełzającej strefy płatnego parkowania. Ona tak przepełznie, przypuszczam, przez tę całą okolicę głównej arterii od Sopotu do prawie że Chyloni docelowo. No bo innego wyjścia nie ma, chociaż z drugiej strony tak rozmawialiśmy w redakcji o tym, że tam będą powstawały te biurowce. No i doszliśmy do wniosku, no ale gdzie indziej, jak nie tam właśnie. No tam już jest takie zagłębie biurowe.
No i pamiętaj o działkach, które niestety zostają zabudowane willami.
No tak, i pewnie gdzieś ten styk biur i mieszkaniówki musi być. No ale nie sądzę, żeby ten problem trwał długo. No teraz można tą strefę płatnego parkowania wprowadzić szybko. Straż Miejska no, jest jaka jest, ale jak przyjedzie tam 3 razy dziennie, to ten problem naprawdę szybko zniknie. Tylko po prostu ktoś będzie musiał chcieć go rozwiązać, bo że się pojawi,
to nie
ma wątpliwości.
Przejeżdżając przez Oliwę, że problem nie znika. Straż się pojawia tam, czasami parę blokad założy tym, co już stoją na trawnikach, co prawie na ulicę, na Aleję Grunwaldzką wystają. Ale to jest totalne szaleństwo parkingowe w okolicy tych biurowców w Oliwie.
To jest szersza dyskusja. Miasto wspólne od dawna już postuluje wprowadzenie w ogóle jakiejkolwiek polityki parkingowej. Polityki rozumianej jako sposób rozwiązywania problemów, a nie reagowania na pożary poszczególne. Jej nie ma. W Gdyni, w Gdańsku ona troszeczkę się pojawia w postaci właśnie tych plam strefy płatnego parkowania, ale to też nie jest jeszcze to cały czas. Tylko że też nie mają samorządy trochę narzędzi. Jest ta ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, która wprowadza możliwość tworzenia stref śródmiejskich w strefach płatnego parkowania, podwyższenie opłat za parkowanie. Ale tak, jeśli chodzi o samo Redłowo, to strefa płatnego parkowania to jest właściwie jedyne sensowne rozwiązanie, aby ograniczyć problem, który nas kiedyś tam czeka. Jeśli mówimy tylko i wyłącznie o kwestii miejsc postojowych. 400 miejsc postojowych w tym miejscu, to według mnie może być nawet, ja wiem, że to jest kontrowersyjne, ale może być nawet za dużo, bo uważam, że obszary tak dobrze skomunikowane tu się zgadzam.
A Oliwa i Przymorze nie są dobrze skomunikowane?
Ja wiem, ale właśnie chodzi o to, że jeśli mamy bardzo dobrze skomunikowany obszar, skomunikowany komunikacją miejską, komunikacją kolejową, SKM-ką, no to też jest kolejny problem z SKM-ką. No
a może to jest, przepraszam Łukaszu, że tak wejdę w słowo, ale tak pomyślałem na przykład o tej Oliwie i o tym Przymorzu, że to może nie jest problem, dokąd dojeżdżają ci wszyscy ludzie do pracy, ale skąd
tak,
dojeżdżają?
Tak, oczywiście, jak najbardziej.
I nie mają tak naprawdę alternatywy, bo przejadanie się przez komunikację miejską zajmuje im dużo więcej czasu niż wejście do samochodu.
To też nie jest tak. Ja nie wiem, może czy akurat PKO BP jest jakimś tutaj dobrym przykładem, ale 2-3 lata temu, jak PKO BP się wprowadzało na Waterfront Gdyński, to tam próbowaliśmy z nimi rozmawiać na temat możliwości dostarczenia mi usług komunikacyjnych. Próbowałem też miasto przekonać, żeby postawić bliżej jakiś autobus, żeby po prostu ci ludzie nie przelewali się przez całą Gdynię samochodami, tylko dojeżdżali właśnie komunikacją miejską. I PKO BP, oni mieli własne ankiety zrobione, które pokazywały, skąd ludzie przyjeżdżają. Jednak tych ludzi, którzy mieszkają na obrzeżach, nie jest tak dużo. Tak? Oni są największym problemem, bo rzeczywiście ktoś sobie się wyprowadza, żeby mieć spokój, ciszę i domek, a później przyjeżdża tym SUV-em do centrum i psioczy na wszystkich, że nie ma gdzie zaparkować. I chciałby likwidować tereny zielone w samym centrum, żeby mieć wygodnie po prostu. Przepraszam, nie wiem, czy...
Maciek nie ma SUV-a.
Tak. Nie ma SUV-a, to dobrze.
Ja mam klasyczną terenówkę, starą na ramię jeszcze, także...
A, no dobra.
A propos drogowych informacji, ważna informacja drogowa. Kolizja na drodze krajowej numer 6 w Wejherowie przed Rondem Solidarności. Pas w stronę Gdyni zablokowany. Jeden pas w stronę Gdyni zablokowany. Także Wejherowo przed Rondem Solidarności w stronę Gdyni. Jeden pas zablokowany. Kolizja, proszę uważać.
Czyli jeśli, tylko do końca, ostatnie dwa słowa, jeśli budować biurowce, w których ma pracować tysiące osób, to budować je tam, gdzie są mieszkańcy też. To nie ma lepszych miejsc niż po prostu dzielnice mieszkaniowe. Im bliżej mamy pracy, tym lepiej. Problem z parkowaniem do rozwiązania, jeśli jest decyzja, wola polityczna, jeśli jest odwaga polityczna dotycząca poszerzenia strefy płatnego parkowania. Można zrobić tutaj wisienkę jakąś, czy tam marchewkę bardziej, w postaci obniżenia kwoty, jaką płacą mieszkańcy za abonament.
Bo ja się tak? w roku wyborczym można... nie spodziewam drastycznych wzrostów opłat.
Znaczy, ja uważam, że w roku wyborczym będą musiały samorządy wszystkie, nie tylko gdyński, podjąć temat, jeśli ta ustawa dotycząca strefy płatnego parkowania i podwyższania opłat wejdzie w życie. Ona najpewniej wejdzie w życie, bo już jest po uzgodnieniach międzyresortowych. Jeśli ona wejdzie w życie, to jestem przekonany, że uczciwość będzie nakazywała od samorządów wszystkich powiedzenia wprost: słuchajcie, my skorzystamy z tej ustawy, będzie 5 zł...
Ale w centrum.
5 zł w centrum, 3 zł tutaj.
Ja podziwiam twoją naiwność, zestawiając słowa polityka i uczciwość.
Nie, ale okej, to ktoś zagłosuje, nie wiem, te pytania się po prostu pojawią w trakcie kampanii
wyborczej. Tak, i odpowiedzi będą tak jak zwykle, czyli doczekamy się, tak, analizujemy problem.
A ustawa, a podwyżka, jeżeli będzie, bo taka podwyżka, rzeczywiście nieraz o tym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o tą wyższą cenę w centrach miasta, gdzie ta rotacja samochód powinna być wymuszona, będzie, ale już za nowej kadencji prawdopodobnie, jeżeli...
Po wyborach.
Druga kwestia, a propos zmiany mentalności nas samych, ludzi, którzy dojeżdżają do pracy. No ile osób jedzie do samochodem, nawet tymi słowami, gdzie jest jedna osoba w samochodzie, jedzie i musi podjechać prawie pod samo biuro, tak, a w niedzielę nawet prawie pod ołtarz do kościoła, prawda? Bo tak jesteśmy przyzwyczajeni. PKM-ka dużo zrobiła. Wiem, że w Gdyni trochę odchodzę od tej komunikacji tuż przy Zredłowa.
Nie, bardzo dobrze, to wszystko się
że łączy. PKM-ka na przykład się bardzo sprawdziła, z tego co wiemy. To jest sukces, te dwa nowe przystanki, tak?
To jest sukces. Mógłby być większy, gdybyśmy...
Tak. I teraz jeszcze mówimy o parkowaniu, jeszcze problem. Tak umknął trochę naszej uwadze, mieliśmy o tym nie mówić, ale też wchodzi nowe prawo wodne. Nie wiem, czy czytaliście o tym. I to jest sprawa związana z tym, co się działo w Gdańsku dwa razy w ostatnim dwudziestoleciu. Mam tu na myśli po
prawo wodne już weszło, wody polskie.
Wody polskie, tak.
Że
właściciele nieruchomości, które zabetonują które mają powyżej 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, a zabetonują powyżej 70% powierzchni tej nieruchomości, będą musieli płacić specjalny podatek.
No i dlatego
nie wiem, jaki on będzie wysoki.
Producenci plastikowych kratek parkingowych będą szczęśliwi, bo dzięki temu, jak się taką kratkę wbija w ziemię, to nie jest to zabetonowane i nie trzeba płacić.
Tak, bo też jednocześnie wchodzi prawo budowlane, które powoduje, że te tereny zielone to też są właśnie te kratkowane, więc...
No ale ja ostatnio widziałem...
Nie, ale
może
retencja to jest kolejne...
I to był problem zalewania Gdańska, to jest problem między innymi, to jest wiele problemów, między innymi tych betonowych powierzchni, bo jeśli chodzi o działania przeciwpowodziowe, prawda, no to się bardzo, mamy nowe zbiorniki retencyjne. Nie wiem, jak Gdyni to wygląda.
Czy nie, rzeka Kacza, przecież ona wylewa, bo ma u góry, ma po prostu kolejne osiedla są budowane.
Betony.
Tak?
No. Mhm.
I oni co prawda mają obowiązek, deweloperzy mają obowiązek tworzenia tych zbiorników retencyjnych, zapewnienia retencji. Tylko że te bilanse wodne, które są tworzone, no nie wiem, czy one dokładnie odzwierciedlają ilość opadów.
Ale może się wybiera tak średnio najbardziej suchy rok. Nie bierzemy roku 2017 pod uwagę, bo on był bardzo mokry.
Od tej zabetonowanej powierzchni uważam akurat, że 3,5 tysiąca metrów działka to jest trochę za dużo. Powinna być ta działka mniejsza. Nawet powiedzmy, ktoś jak ma 2000 metrów, jeżeli zapokrywa 70% powierzchni swojej działki betonem, czyli gdyby powoduje, że ta woda
nie ma retencji,
no powinien ten podatek płacić. Kwestia, jaki on będzie duży, czy na tyle będzie wysoki, że inwestorowi, celowo unikam słowa deweloper, inwestorowi, bo to może być każdy, kto betonuje.
Nie będzie się opłacało robić miejsc postojowych.
Tak, nie, że będzie się opłacało bardziej tą wodę lepiej odprowadzać. No nie będzie się opłacało robić te miejsca postojowe na tych kratkach, o których mówił Tomek, prawda? Czyli na trawnikach, które będą wzmocnione kratkami.
A to mówi, że będziemy mieli boom miejsc postojowych w tym momencie.
No właśnie, jestem ciekawy, na ile się sprawdzi, bo o tym się nieraz mówiło. Ja jadąc bardzo często ulicą Kartuską, to jest na wysokości ronda granicznego, to jest w Karczemka, jest nowa firma powstała i tam nie 70% jest zabetowane. To jest działka mniej więcej hektarowa, Jest to firma budowlana, wynajmująca się wynajmem sprzętu budowlanego. Tam jest 100% hektarowej działki zabetonowanej. Ale, 100% wody z tej działki spływa na Kartuską.
Panowie i panie, wszedźcie się i nie trzeba mieć tutaj centymetra ze sobą, żeby zobaczyć. Ja na przykład w Sopocie patrzę i tam rozbudowywane domy, które zostały zburzone i w ich miejsce powstają nowe, które są budowane mniej więcej tak do 1,5 metra do płotu. Tak. Chodnika. Mhm. A mogę prawo budowlane jeszcze troszeczkę inaczej mówi, więc widać, że nikt tego nie egzekwuje i nikt tego nie respektuje.
Mogę do Redłowa wrócić dwoma słowami.
Nie rozbiorą.
Dwoma słowami do Redłowa. Bo to, co mówiłeś o strefie podnego parkowania, o potrzebie jej poszerzenia. My walczyliśmy na przykład na działkach leśnych, żeby poszerzyć strefę podnego parkowania, żeby poszerzyć ją o część wzgórza Świętego Maksymiliana. No, nie znajduje to żadnego oddźwięku w Urzędzie Miasta z przyczyn czysto politycznych. Po prostu boją się ruszać ten temat, to otwarcie mogę powiedzieć, ale problem jest taki, że trzeba też zastanowić się, jak gdybyśmy docelowo wiedzieli, jak ta strefa płatnego parkowania wygląda, to byśmy mogli na jej obrzeżach zacząć tworzyć parkingi. Tak, parkingi kubaturowe, parkingi nawet najtańsze, czyli takie, bo tam jest trochę tych terenów, które można na obrzeżach strefy płatnego parkowania wykorzystać do tego. I zastanówmy się po prostu nad docelową strefą płatnego parkowania i wtedy zbudujmy na jej obrzeżach te parkingi. No to, a nie właśnie róbmy tak, że tutaj zrobimy jedną plamę jakąś SPP, czy tam będziemy poszerzać po kilometr. Bo to się po prostu nie opłaca. Takie, no pomyślmy 20 lat do przodu. O tak może powiem. No.
To ja przeczytam przed reklamą SMS pana Jarka. Od pół godziny szukam wolnego miejsca w okolicy Urzędu Miasta w centrum Gdańska i co? Bez powodzenia. Okoliczne uliczki zapchane autami, każdy wolny kąt to zaparkowano auto. Pozdrawiam cię, pan Jarek. I a propos parkingów. No i mamy piętrowy, wielopiętrowy parking w miejscu dawnej pętli autobusowej przy Jana Skolna. To nie jest tak daleko do Urzędu Miasta.
Nie, no
to nie rozwiąże sprawy.
Nie, to jest daleko od Urzędu Miasta. Ale jest taki, polecam panu, taki parking za skrzyżowaniem z ulicą Powstańców Warszawskich w kierunku pętli, w kierunku Kokoszek. Jest taki mały, prywatny parking, godzinka kosztuje 5 zł. Ja tam zawsze parkuję, można wjechać. Naprawdę, i zawsze jest wolne miejsce.
Na biednego nie trafiło.
Ale kosztuje.
Za chwil kilka wracamy. Tomasz Olszewski, witam ponownie. 12 minut zostało do godziny 10. Maciej Kosycarz, Łukasz Piesiewicz, Michał Sielski, komentarze w Radiu Gdańsk. I teraz bym chciał pomiędzy się wbić Gdańsk i Gdynię, czyli zajrzeć do Sopotu. Drzewa, 120 konkretnie drzew ma się znaleźć przy Alei Niepodległości między 3 maja a Bohaterów Monte Cassino, chyba tak mi się wydaje, to mniej więcej na tym odcinku.
Gdyby nieco zwęzić jezdnię, to wtedy można by przejść między tymi drzewami a ścianą budynku.
To jak się podoba panom ta idea sadzenia drzew?
No i każda zieleń w mieście jest...
Tak, tylko że tam jest strasznie wąsko. Nie? Tam
jest... A gdzie wąsko?
A te drzewka będą małe. To chodzi to o to, żeby to miejsce drzewa było ładniejsze. Tam jest... Mi się, tam...
Nie, ale ja rozumiem. Ja sam przecież jestem autorem projektu Szpaleru Drzew na 10 lutego, więc tak. No, to nie jest tak, że jestem przeciwko, tylko się zastanawiam nad tym, że tam jest tak wąsko dla pieszych.
Jest wąsko, tak.
Że dlatego mówię, żeby przy okazji spędzili jezdnię o te...
Ja się odniosę do starych czasów, lat 60., że na ulicy Niepodległości, ulica Niepodległości była węższą ulicą i były piękne przedproże, piękne ogrody. I to w momencie, kiedy udrażniano sieć komunikacyjną pomiędzy Gdańskiem a Gdynią, która też przechodzi przez Sopot, zlikwidowano te wszystkie piękne ogródki, stare, secesyjne i po prostu dociągnięto...
To Senewrati, panie Hamerek, panie Hamerek, 88 lipy drobnolistnej drzew i 32 drzewa robini akacjowatej.
Niech cokolwiek, tam jedzie się jak w tunelu takim, bo to jest, rzeczywiście tam jest asfalt i ściany domów, rzeczywiście, tak. Masz rację, ściany domów dosyć blisko jezdni. No ale jak powstają w tych donicach te drzewko, no ja uważam...
One w donicach mają być?
Ja widziałem w projekcie w donicach.
Nie, to nie.
No, mi się wydaje, że to nie w donicach.
Nie, ale na pewno będą musieli użyć czegoś
nie,
takiego.
Nie, to na zimę zabezpieczone będą pnie i korony drzew specjalnymi osłonami, które mają uchronić przed działaniem na przykład soli.
Tak, no to też się robi w niektórych miastach teraz, w miejscach, że się o takie płotki... Takie...
Drzewa będą dodatkowo zabezpieczone kratą, ale to nie w donicach. Aha. One będą ściśle powiązane z gruntem.
Ściśle powiązane. To może tak jak właśnie w Gdyni te systemy antykompresyjne, bo to jest w ogóle droga sprawa.
Na wysokości 1 metra te drzewa sadzone będą miały co najmniej 24 centymetry
średnicy.
Obwodu.
Obwodu
pnia. Mhm.
no ale będą pielęgnowane tak, żeby nie powyrastały, to nie będzie tak, że one pójdą tak, jak nie będzie na przykład na Alei Niepodległości, Alei Zwycięstwa, prawda?
No to są też jakby inne drzewa.
Inne drzewa,
one nie rosną po prostu tak duże i są bardzo odporne na takie miejsca, w których jest dużo zanieczyszczeń. Gdynia też te lipy będzie sadziła, albo nawet już zaczęła sadzić przy Alei Zwycięstwa. Tam taki drugi szpaler powstaje, bo ten pierwszy stary będzie wycinany. No i myślę, że chyba nie ma mieszkańca Trójmiasta, który by miał coś przeciwko temu, że w mieście sadzi się więcej drzew. Ze wszystkich badań wynika...
To mi się nie chce wierzyć, żeby nie było kogoś, kto będzie miał przeciwne zdanie.
Są tacy, gdzie sadzi się drzewo w miejscu, które zostało skolonizowane na parking na przykład.
No tak, no akurat wtedy... przy Alei Niepodległości w Sopocie na szczęście jest to ograniczone do minimum, więc tylko chwalić.
Tylko chwalić. No to w takim razie, skoro już tylko chwalimy, to w cieniu takiego drzewa będzie sobie mógł przysiąść senior na ławeczce, bo ławeczki też przybywają. Senioralna Rada Miasta. Słyszeliśmy o planach Gdańska, który ma senioralną Radę Miasta i w Sopocie też, nawet w skrócie wiadomości, wiceprezydent Sopot mówił o tej senioralnej Radzie Miasta. Biorąc pod uwagę nieubłagany upływ czasu, jak oceniacie, panowie, te senioralne rady
Przez lata
miasta?
My zaklinaliśmy rzeczywistość i tworzyliśmy młodzieżowe rady miasta, tak. Bo każde miasto miało być dla młodych.
Po czym młodzież wyjeżdżała do Londynu i się okazało, że to, cośmy tutaj wymyślili, to w Londynie nie działa.
I nie wracała. Okazało się, że jednak większość mieszkańców Trójmiasta to osoby starsze. No i w końcu ktoś sobie o tym przypomniał i bardzo dobrze.
Ja, w Gdyni ten program senioralny jest dosyć rozbudowany i to już od dawna. To muszę pochwalić. Tym razem muszę pochwalić, bo rzeczywiście miasto dosyć aktywnie działa. Tam mają Centrum Aktywności Seniora. Też
Uniwersytet trzeciego wieku. Przecież to był boom kilka lat temu. Jak to wchodziło, to niektórzy pukali się w czoło, a potem się okazało, że nie można się dopchać na zajęcia.
No, moja mama przecież w Gdańsku ostro działa. Co roku chodzi na różnego rodzaju zajęcia i przebija się przez tajniki informatyki.
Ale to jest coś takiego, ja pamiętam, kiedy trafiłem po wielu perypetiach na studia pedagogiczne, to mieliśmy takiego pana, który powiedział, że w przyszłości największym problemem będzie zagospodarowanie czasu wolnego i jakby ta pedagogika dotycząca dorosłych będzie największym, najważniejszym wizjonem. Mi się wtedy wydawało, co ten gościu bredzi po prostu. Tą, chyba na egzekutywie mu tak kazali mówić. Po czym się okazało, że rzeczywiście problem polega na tym, że ludzie z nudów robią na przykład każdy weekend, jak obserwuję, co się dzieje w Sopocie i potem na plaży, to zadaje sobie podstawowe pytanie, czy napić to się nie można u siebie na miejscu i trzeba jechać taki kawał drogi, żeby się napić i potem tę butelkę rzucić na sopockiej plaży. Chociaż śmietnik jest tuż obok, ale przecież to już nie było.
Właśnie ja zawsze uważałem, że interesy seniorów są tożsame z interesami miasta, bo seniorzy nie jeżdżą samochodami tak dużo jak inni. W takiej śródmieście Gdyni to jest jedna z dzielnic, gdzie poziom zmotoryzowania jest najniższy, bo tam to jest stara dzielnica i w pewnym wieku po prostu też się odstawia samochód i się nim nie jeździ. Seniorzy potrzebują dobrych usług komunikacji zbiorowej. Seniorzy potrzebują miasta, po którym łatwo się chodzi i nie ma barier. I to jest takie miasto, które mi się zawsze marzy. Takie miasto dla pieszych. Tak? Idziesz sobie i jest ci wygodnie po prostu w takim mieście. Jeśli seniorzy są w stanie wywrzeć jako elektorat choćby, dosyć poważny, konkretny i coraz liczniejszy, presję na władzach miast, żeby takie miasta się zmieniały właśnie w tym kierunku wygodnego miasta dla nich, to będzie w interesie wszystkich.
Coś tam musiało wyjść z tych badań. Chyba ktoś jednak tę grupę wiekową przeanalizował, biorący udział w wyborach, prawda? Że młodzi to sobie pójdą, nie wiem, pojadą na imprezę albo na grilla, a starsi ludzie tak. No bo na wybory się chodzi, no zawsze się chodziło i trzeba chodzić.
Raz, że chodzą, a dwa, że są bardzo wierni. To jest elektorat, który ma najmniejsze przepływy. To wynikało już przy dwóch kolejnych badaniach przy ostatnich wyborach. I samorządowych, i do Sejmu, i Senatu. I zawsze było tak, że seniorzy mieli największą frekwencję i największą stałość. Więc jeśli już ktoś przekona do siebie tego seniora, jakkolwiek, no to potem może liczyć na jego głos.
Znaczy, Gdańsk miał też takie plany, żeby właśnie seniorów ściągnąć do miasta z innych regionów Polski. Żeby ten Gdańsk też żył nie tylko w sezonie, ale ma te plusy. Jak mi na przykład, jak Państwo spojrzycie na pasek, gdzie podaje się stan powietrza, w Gdańsku jest zawsze zielono, co by nie mówić, że czasami zdarza się, że, to, że gdzieś tam się jakieś zakłócenia w tym powietrzu są. To, się, to też jest magnes.
Jak się bada w odpowiednim miejscu, typu na plaży w Brzeźnie, to trochę lepiej niż w centrum Rzeszcza.
Albo w Gdyni pod lasem.
No właśnie mówimy o zabudowie tej nadmorskiej, że w pewnych miastach w Polsce rzeczywiście jesienią, zimą, wiosną, no jest alert smogowy cały czas. Tam naprawdę się trudno oddycha. Moi znajomi, którzy jadą z Gdańska i wysiadają na przykład na dworcu w Krakowie, czy gdzieś, czy w Katowicach, czy z samolotu, no to od razu czują, że to jest inne powietrze. To się czuje.
Ale myśmy w zeszłym tygodniu mieli sytuację, kiedy wiatry przestały wiać, prawda? I ja tutaj wychodzę w środę, bo te w środę mam popołudnie, po godzinie 18 w Radiu Gdańsk na parkingu, kiedy nabrałem, że tak powiem, powietrza w Półca, to poczułem głównie to, co czułem w latach 80. w Sopocie. Czyli dym z pieców domowych spalających
wszystko.
Oby to był węgiel, nawet tej kiepskiej jakości, ale to gorsze było.
A propos właśnie powietrza, bo mieliśmy mówić o seniorach, ale jeżeli Państwo chcecie zobaczyć, jak wygląda zanieczyszczone powietrze starych czasów, to tak samo w Kościerzynie, która leży w Niewce. Każdy wjazd do Kościerzyny w porze takiej, powiedzmy, jesienno-zimowej, to poczujecie, jakie powietrze, jak złe może być powietrze.
Pan Jacek napisał, miasto, które służy tylko pieszym, to miasto umarłych. Taki cmentarz. Ostro.
Dosyć ostro, ale no to panie Jacku.
Znaczy ja rozumiem, że pan Jacek być może ubolewa, że nie można na przykład w Dzień Zaduszny albo w Dniu Wszystkich Świętych jechać z samochodem.
Ulica Długa albo cmentarz
między alejkami.
Jak w Szczecinie można.
Tak, zombie chodzą.
Ulica Długa to jest miejsce, gdzie tych umarłych jest tak mało przecież, prawda? Tak dużo.
Był taki jeden pan, co z samochodem próbował ożywić ulicę Monte Cassino, prawda? Która była z ulicą umarłych, no bo tylko tam tylko chodzili, więc jechał samochodem.
Jeśli chodzi o Rady Senioralnej, to jeszcze jest ważną sprawą, jakie kompetencje będzie miał. Czy to będzie podobnie jak w niektórych radach młodzieżowych miasta, że one są powołane, żeby były, a zależy też od ludzi, którzy tam są. Zależy od ludzi. Akurat mi się wydaje, sądząc po aktywności seniorów w uniwersytetach trzeciego wieku, że w tych radach senioralnych ci starsi ludzie mogą być bardzo aktywni.
Mogą. To jest tak jak z radą dzielnicy. Wiesz, właśnie, możesz tam być i nic nie robić i wydawać ci się, że nic nie znaczysz, a możesz naprawdę zrobić duże rzeczy na tym swoim poletku. Jeszcze jedna rzecz o seniorach, o których się nie mówi. Zauważcie, że to jest grupa, która de facto w mieście nikomu nie przeszkadza. Bo czasem się mówi tak, że młodzi przeszkadzają, bo robią imprezy, bo ktoś przeszkadza, bo tam jeździ samochodem, bo komuś coś innego. A komu przeszkadza senior? Czasem coś się powie z przekąsem, że ja siedzi w oknie.
W komunikacji miejskiej przeszkadza, bo człowiek młody, zmęczony lat 14 czy 15 po imprezie wchodzi, a tutaj babcia siedzi przy oknie. No. I nie ustąpi miejsca. No właśnie.
Ale ja muszę przyznać, że
się nasiedziała przecież.
Ja muszę przyznać, że seniorzy są wyjątkowo aktywni też dlatego, że aktywni społecznie, bo kilka razy robiliśmy różne konsultacje dotyczące zmian w Gdyni i to właśnie seniorzy są ludźmi, którzy mają czas, żeby uczestniczyć w dyskusji.
Tak, na wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego, które są mają, w mieście, też przychodzą seniorzy.
Seniorzy, pokażcie swoją siłę. Seniorzy mają doświadczenie, a to, że troszeczkę mniej biegle poruszają się na ekranie smartfona czy przed komputerem, to nie ma żadnego znaczenia, bo świat istniał przed komputerami, będzie istniał po komputerach. Seniorzy, czas seniorów nadciąga. Maciej Kosycarz.
Przyszłość należy do was.
Łukasz Piesiewicz, Michał Sielski, Tomasz Olszewski. My też będziemy seniorami, niektórzy już zaczynają.
Dziękuję.